Слава Богу, братья и сестры. Za chwilę przeczytamy Słowo Boże, które chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. Jeszcze znajdę moją kartkę. Mi się gdzieś tutaj zagubiła. Kochani, chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian i 13 rozdział. Słowo, które będziemy dzisiaj czytali, które Pan położył na moje serce, wierzę, że to jest słowo do nas wszystkich, ale też przede wszystkim do mnie. Będę głosił je do siebie samego. Biblia mówi, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Miecz obosieczny, który działa w dwie strony. Nie można na przykład czytać słowa, głosić Słowa Bożego tylko do kogoś, jeśli to słowo nie dotyka mnie. To jest obłuda, to jest coś złego. W jednym miejscu napisane jest, że ty, który pouczasz innych, siebie samego nie pouczasz. To nie jest tak, że ta Biblia to tylko działa w jedną stronę. Bierzesz jak karabin czy jakiś tam osąd, który tam jest w czyją stronę. Tym bardziej to słowo działa do mnie, więc będę mówił dzisiaj, kochani, jeśli dotknie was, to chwała Bogu, ale przede wszystkim to słowo dotyka mnie. Będę mówił je, będę czytał je do nas i do siebie. Więc przeczytajmy. 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Pomódlmy się siedząc. Ojcze cudowny, dziękujemy za to słowo. Przyjmujemy je, Panie. Objaw je dzisiaj w naszej duszy na nowo. Rozświeć je, Panie. Nawet jeśli czytaliśmy już je 10, 100, 1000, może milion razy, to dzisiaj chcemy je, Panie, na nowo przeżyć. Panie, zgadzamy się, aby to słowo wniknęło naszą duszę. Zgadzamy się, Panie, by to słowo nas bezlitośnie osądziło. By nas to słowo uleczyło, Panie. By przeniknęło naszą duszę jak miecz, Panie. Jak skalpel, który, Panie, dokonuje operacji. Cudowny nasz Panie, dziękujemy za Twoje cudowne słowo. Słowo na temat miłości. Dziękujemy, że Ty jesteś miłością. Amen. Halleluja. Piękny temat. Miłość. Jest tyle filmów o miłości, jest tyle telenowel o miłości, ale najpiękniejsze jest to, co mówi Bóg na temat miłości. I ten cudowny rozdział. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi. Glosolalia, dar mówienia innymi językami, charyzmat, dar Ducha Świętego, coś, czym, nie powiem, chlubią się zielonoświątkowcy. Raczej chyba inni ludzie mówią, że się zielonoświątkowcy chlubią. Po prostu to jest coś normalnego, co powinno być w Kościele. Dar, który służy do budowania samego siebie w modlitwie. Dar, który służy również do tego, że kiedy połączony jest z tłumaczeniem, służy do prorokowania. W każdym razie dar, który jest potrzebny. Dar, który otrzymują ludzie, którzy weszli na pewien etap duchowego życia, przeżyli chrzest z Duchem Świętym, poruszają się w charyzmatach. Dar, o którym mówi Pan Jezus, że takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli. To nowym językami mówić będą. A więc chwała Bogu, taki dar, który służy. I tutaj jest ciekawie napisane. Choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi. Więc chcę podkreślić. Nie diabelskimi, anielskimi. A gdybym miłości nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Nie jest zaprzeczenie, że no, wtedy ten dar jest jakiś nieprawdziwy. To jest dar prawdziwy, ale kiedy nie ma w nas miłości, to stajemy się miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Miedź po prostu to jest taki głuchy dźwięk. Cymbał to też taki pewien głuchy dźwięk. Gdzieś tam może no, czasami do czegoś dolatuje. Jest to właściwie nic specjalnego, jak zobaczymy w kontekście dalej. No, co jest dalej napisane? I choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Byłbym niczym. I na chwilę chciałbym, byśmy się zastanowili. Choćbym miał dar prorokowania. Dar prorokowania, który jest potrzebny, który jest potrzebny Kościołowi, który objawia różne tajemnice, który też przekazuje głos Pana, dar, który również pokazuje kierunek naprzód, pokazuje objawienie. I tu jest właśnie to wszystko połączone. Dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. Chodzi o różne rzeczy. Objawienie różnych tajemnic. Znał różne tajemnice. I posiadał całą wiedzę. To też jest tak. Wiedza jest potrzebna. Słowo wiedzy, ale też wiedza pochodząca z Biblii. Wiedza różnych rzeczy. Więc co to są za rzeczy? Więc tak, glosolalia, czyli dar mówienia językami, bardzo potrzebny. Bardzo coś, co jest bardzo ważne w budowaniu siebie, w budowaniu Kościoła. Prorokowanie jeszcze bardziej. No a Poznanie tajemnic nie jest ważne? Bardzo ważne. Wiedza, bardzo ważna. Dalej czytamy. I choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił. Czy wiara nie jest potrzebna? Jest jak najbardziej. Być mi teraz może powiedzieć, no tak. Ci ludzie trędowaci, czy różne problemy. Mówili, gdybyśmy może mieli wiarę, tak myślimy, to wiele osób byłoby na przykład uzdrowionych. Może więcej niż jest na przykład, niż bywają uzdrowieni, powiedzmy, przez naszej modlitwy. Dokonalibyśmy tego czy tego. Możemy sobie czytać książki na przykład o przebudzeniach. Marzyć o tym, że tam Smith Wigglesworth dokonywał takich cudów. Jakby cudownie było, gdyby te rzeczy tak po prostu działy się tak na ulicy, w Lubartowie, w banku, gdzieś tam. Jakby to było cudownie. Czy ja bym mógł... I my sobie możemy myśleć, no tak, tutaj się modliliśmy o tą osobę, ta została uzdrowiona, ta. No ale tak nie dzieje się to tak, że na przykład idziemy do banku i ludzie padają pod mocą i mówią, wołają o zbawienie. Takie rzeczy się dzieją, działy się gdzieś tam. Czytałem w Afryce na przykład, że kiedy była ewangelizacja tam, chyba brat Bonke to robił, czy ktokolwiek, ludzie się modlili, że ludzie, którzy już na parę kilometrów zbliżali się do tego miejsca, moc Boża dotykała i że oni padali sami na ziemię, wyznawali swoje grzechy, wołali do Boga. To jest coś niesamowitego. Możemy, no, gdybyśmy mieli może taką wiarę, czy Boża obecność, to by ludzie może już na schodach pokutowali. No, modlimy się, chcielibyśmy tego. A więc są to wspaniałe rzeczy, te, o których mówimy, ale jeden wiersz mnie, powiem szczerze, przeraża mnie tutaj, bo jest napisane, że to wszystko, gdybym to robił, miał taką wiarę, żebym nawet góry przenosił. Prawda? To jest, Pan Jezus mówi, gdybyście mieli tą wiarę jako ziarno gorczyszce, powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd, rzuć się w morze, to spełni się to, prawda? I tak dalej. Tą górą jest problem. To jest jakakolwiek rzecz, o cokolwiek, wskrzeszenie człowieka umarłego, czy no wszystko, prawda? Taką wiarę mieć. A więc coś wspaniałego. Ale napisane jest, że gdybym to robił, Paweł to mówił sobie. On nawet nie mówi tam, o wy, tam Koryntianie, tam wy. Mówi o sobie, gdybym to robił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. To jest przerażające, że można dojść do tego wszystkiego, co jest tak wartościowe w Bożym Królestwie, co jest tak... Jest to długa droga tak naprawdę. Długa droga. Zobaczcie. Chrzest Duchem Świętym. Mówienie językami można przeżyć na pierwszego dnia po nawróceniu. To właściwie ja doświadczyłem, czy może tak. To jest możliwe. Nie zawsze, ale jest możliwe. Ale już prorokowanie na przykład wymaga pewnego wysiłku, pewnej wiary. To już jest taki dar, który właściwie nie to, że Bóg tego nie może dać. Tylko musi człowieka nauczyć pewnej wiary. No to już jest... No z kolei też już posiadanie wszystkich tajemnic, całej wiedzy, to nie jest sprawa też jednego dnia chodzenia za Panem. To już jest pewien proces, pewna dojrzałość. I tak samo wiara, która przenosi góry, to też nie jest właściwie sprawą człowieka, który jednego dnia poznaje Boga. On ma wiarę, ale jeszcze nie poznał, kim Bóg jest tak do końca. Nie poznał go. To jest jeszcze coś innego niż tylko uwierzyć Panu ku zbawieniu. A więc jest to już pewien, powiedzielibyśmy, ten wyższy etap poznania, chodzenia za Bogiem. Za Bogiem, powtarzam. I nagle się okazuje, że kiedy brakuje mi jednej cechy, to wszystko jest nic. To jest przerażające. To może być po prostu przerażające. I Paweł pisze to bardzo bezlitośnie po prostu. Że wszystko to może być niezaliczone. I może być się okaże, że wszystkie nasze dokonania mogą być nam niezaliczone. I chcę wam powiedzieć, kiedyś słyszałem kazanie pewnego brata, to był taki prorok z Anglii, człowiek, który naprawdę był namaszczony, który naprawdę... Jego proroctwa były Bożymi proroctwami. To znaczy, że on naprawdę miał objawienie, miał wizję na temat ludzi, jakie grzechy mieli na przykład na zgromadzeniu. Wiedział, że ktoś tam kradł, ktoś tam cudzołożył, ktoś tam oszukiwał. No, takie powiedzmy różne rzeczy. Miał poznanie Bożej woli. To był prawdziwy dar od Boga, którym on się posługiwał. I na tym wykładzie opowiada, jak on tego daru używał, że potrafił tam komuś zawstydzić kogoś, no prawda, ty tam to robiłaś, ty to robiłeś. I tak tym darem tak błyskał, byśmy powiedzieli. I powiedział o sobie coś takiego. Miałem ten dar od Boga, ale nie miałem miłości, powiedział. Byłem, użył takiego słowa, byłem obdarowanym niczym. Słuchajmy, byłem obdarowanym niczym. Bardzo smutne, bardzo przerażające. Słuchajcie, ja teraz mówię o samym sobie. I tak pomyślałem sobie, taka wizja, pytanie. Co by było, gdybym stanął przed Panem, Pan by mnie odwołał, stanąłbym przed Panem ku rozliczeniu, no i Pan by mi na przykład powiedział coś takiego. No dobrze. Mówiłeś innymi językami, przeżyłeś się z Duchem Świętym, byłeś gorliwy w tym, budowałeś samego siebie więcej, też używałeś czego często na zgromadzeniach, to było tłumaczone. Tak, tak się działo rzeczywiście. Co więcej, też miałeś dar prorokowania, czasami go używałeś, czasami było na tym rzeczywiście pomazanie. I co więcej, by mi Pan powiedział, no miałeś też wiedzę, znałeś różne rzeczy, miałeś wiarę, że różnych rzeczy dokonałeś swoją wiarą. Kilka cudów się zdarzyło przez Twoje ręce, kiedy się modliłeś. Co więcej, no rozdałeś dużo ze swojego mienia, dawałeś chleb ludziom ubogim, wpłaciłeś tam pieniądze na kościół, na przykład na budowę i jeszcze tak dalej. Ale bym Pan powiedział, wiesz, ale niestety, nie masz miłości, straciłeś ją, jesteś niczym, nie zaliczam Ci tego. Co by było? Byłoby to dla mnie przerażające, gdybym coś takiego usłyszał po latach mojej służby. Nie wiem, co bym mógł Panu wtedy powiedzieć. Może bym powiedział, Panie, ale Boże, Ty nie wiesz, z jakimi ludźmi miałem do czynienia. Ty nie wiesz, co za ludzie tu przychodzili, na przykład po chleb, czy tam jakiś inni, ile razy mnie oszukali, ile razy mnie nabrali, ile tam... Ty, Boże, naprawdę nic nie wiesz, nie rozumiesz. I sobie Pan odpowiedział, ja wiem, co to za ludzie. Umarłem za nich. Na szczęście jeszcze dzisiaj nie stoję w wieczności, drodzy. Powiem, że dlatego ja wybieram. Wybieram mieć miłość. Wybieram. Nie chciałbym kiedykolwiek tego usłyszeć. Może być tak, że możemy iść daleko, dokonać wielu rzeczy. W pewnym momencie z powodu braku tej jednej cechy Bóg mówi, jesteś niczym. Nic Ci to nie pomoże. Choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Więc pytanie, kto ma miłość? A no, czytamy, miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, więc kto ma miłość, ten jest cierpliwy, tak? Kto ma miłość, ten jest dobrotliwy. Kto ma miłość, ten nie zazdrości. Kto ma miłość, ten się nie chełpi. Co to ja? I tak dalej. Kto ma miłość, nie naddyma się. Kto ma miłość, nie postępuje nieprzystojnie. Kto ma miłość, nie szuka swego. Kto ma miłość, nie unosi się. Kto ma miłość, nie myśli nic złego. Zresztą łatwo jest nie myśleć nic złego. Bardzo trudno. Kto ma miłość, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Kto ma miłość, wszystko zakrywa, kto ma miłość wszystkiemu, wierzy. I kto ma miłość, wszystkiego się spodziewa. I kto ma miłość, wszystko znosi. Więc jeżeli mamy miłość, bracia i siostry, możemy się, to mamy to robić. Przeskanujmy nasze życie, przeskanujmy, bądźmy uczciwi. Przeskan tak bezlitośnie, bądźmy uczciwi. Jako zadanie domowe. Przeskanujmy się tym słowem, przeskanujmy się. To ja się tym słowem w tej chwili skanuję, że tak użyję takiego informatycznego określenia. Słuchajcie, co to są za cechy? Chcę was zapytać. Nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. Czyje to są cechy? Jak byśmy określili takiego człowieka? Naiwny. To są cechy frajera, który wszystko znosi, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli tak, wszystkiemu wierzy. Naiwniaka. To są cechy naiwniaka, frajera. To nie są cechy tego świata. Więc to jest, słuchajcie, no dobrze sobie tak pomyśleć. Czasami właściwie no, to jest taki temat delikatny. Jest taka książka Cztery miłości Lewisa. Czy ktoś czytał? Cztery miłości. O, są właśnie, są osoby, które czytały. I on bardzo lubi tak gmyrać w ludzkiej duszy, ale wam powiem, że jest to bardzo, bardzo głębokie. I mówi przez chwilę może, mówię przez chwilę pogmyramy. Dobrze jest czasami pogmyrać w samym sobie. Niestety, jeśli rana jest, coś jest nie tak, czasami trzeba tam pogmyrać. A tu jest już, a więc to są cechy frajera, czyli co? Czyli jeżeli decyduje się, że będę kochał, to w pewien sposób decyduje się świadomie, zgadzam się, że będę takim frajerem, takim naiwniakiem. Czyli będę we wszystko wierzył, tak? Będę wszystko wnosił, będę wszystko znosił, będę wszystko zakrywał. Czyli zakrywać, tu chodzi o no zakrywanie, tam czytamy w innym miejscu Biblii, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Tak jest napisane, czyli ktoś tam coś robi, czyli nie pamiętam tego, tylko po prostu, no dobrze, wybaczam ci tyle razy, a no dobrze, nie mam tej czarnej książeczki, tak mówię, czarna książeczka, tak sobie mówię, coś takiego, że czarna książeczka, czarny notes, czyli ktoś, co ciągle pamięta komuś pewne rzeczy. To jest tragicznie, jeśli coś takiego się na przykład dzieje w małżeństwie. Jeśli mąż pamięta żonie, no tyle razy mi przypaliłaś ogień, tyle razy mi nie opracowałaś, a żona mówi, tyle razy skarpetki jakieś tam rzuciłeś, czy ach, w każdym małżeństwie jest coś innego. Nie mówię tendencyjnie. Ale wiecie dobrze, że można by sobie, zwłaszcza w rodzinie, taką czarną książeczkę założyć. Ile razy ktoś komuś coś zrobił, prawda? I jeżeli się decydujemy, że kochamy, czyli kochamy, to jest decyzja, nie będę miał tej czarnej książeczki, w której będę przechowywał moje urazy, moje jakieś tam nadepnięcia na odcisk. Może nawet ta osoba mnie za to nie przeprosiła, może coś tam. Więc miłość robi to. Miłość, czytamy, nie zazdrości. No wiemy, co to jest za zazdrość. List do Galacja to o tym mówi. Co to jest za cecha, co to jest za uczynek? Nie zazdrości. Co to znaczy zazdrości? Że patrzę, on ma to, aha, a czy ja to mam? No chyba ja tego nie mam. A jemu tak się powodzi, a mnie? No, chyba mi się tak jeszcze nie powodzi. I tak dalej. Prawda? Jakie to jest zazdrość. Czy to bywa wśród ludzi wierzących? Chyba tak. Ale to są cechy tak obrzydliwe, o których oczywiście jakbym zadał pytanie samemu sobie. Czy ja komuś zazdroszczę? No, zapraszam ludzi do modlitwy, którzy komuś zazdroszczą. Podnieście ręce, będziemy tutaj. To są żarty po prostu, bracia i siostry. To są rzeczy tak przykre, ale Słowo Boże nam, nam o nich mówi, nie zazdrości. Czyli zazdrość jest to patrzenie na innych, porównywanie siebie z tymi innymi ludźmi i użalanie się. Kochać to jest decyzja, kochani. Że decyduje się być tym naiwniakiem, który wszystko, we wszystko wierzy, wszystko zakrywa, sprawiedliwie wszystko znosi. I powiem wam, że niestety, jak czytam Biblię, ta najczystsza miłość agape, agape to jest ta miłość bezwarunkowa, o której mówi Słowo Boże z języka greckiego, jest użyta tutaj, pisze o tym również właśnie Louis w tej książce. Ludzie, którzy lubią sobie trochę tak na ten temat pomyśleć, połamać, też samych siebie osądzić, bardzo zachęcam do czytania tej książki. Cztery miłości Louisa, chrześcijańskiego pisarza. Ja sobie chyba musiał tę książkę też dwa razy czytałem, odświeżyć. Ona naprawdę bardzo głęboko tak dotyka ludzkiego serca. I wcale ta miłość, jak ja patrzę, że już w pierwszym kościele wcale nie była taką częstą cechą. Paweł pisze na przykład w liście do Filipian, w rozdziale drugim, a mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. To czytaliśmy, miłość nie szuka swego, tak? A tutaj mówi, co za określenie. Wszyscy inni szukają swego. Pisze to o braciach i siostrach, o sługach Bożych, o chrześcijanach, że tak naprawdę gdzieś tam na dnie szukają swego. Co to jest, kochani, szukanie swego? Gdybyśmy się mieli tak wdrążyć w to określenie, w to słowo. Gdybyśmy mieli je przez chwilę tak przegryźć. To jest ciągłe zastanawianie się nad swoim własnym ja. Czy zostałem dostrzeżony? Czy zostałem zauważony? Jaką korzyść odniosłem? Czy ktoś mnie przypadkiem nie obraził? Co ja na tym skorzystam? I tak dalej, i tak dalej. Czyli innym słowem, tu jestem ja. Padnijcie przed moim ja. Czy widzicie moje ja? Szukanie swego. Szukanie swego. Jeżeli człowiek nie umarł naprawdę na krzyżu wraz z Chrystusem Jezusem, no to będzie, to jest problem ze swoim ja. Jeśli nie jestem martwy z Jezusem Chrystusem, to wówczas mam koszmarny problem ze swoim ja. Tak, tak to kiedyś ktoś powiedział, jeden pastor, może nie jeden, że pamiętam kiedyś trochę Mirek Kulec już dawno mówił, że człowiek się codziennie kładzie spać ze swoim największym wrogiem. Nie z żoną, ani z mężem, ze swoim własnym ja. Tak. Człowiek się codziennie kładzie spać ze swoim największym wrogiem. Miejsce naszego ja jest na krzyżu, tak naprawdę. A więc miłość, no. Jeszcze przez chwilę podrążmy dalej ten piękny temat, aczkolwiek wiem, że się... Ja sam się czuję niewygodnie tutaj, powiem szczerze, stojąc bardzo niewygodnie się czuję. Miłość nigdy nie ustaje, czytam. No może chwilę podrążmy, napisamy, że wyjaśnijmy, jeśli są... proroctwa przeminą, jeśli języki ustaną, wiedza w niwecz się obróci i tak dalej, miłość nigdy nie ustaje. Oczywiście języki ustaną, kiedy nadejdzie doskonałość w niebie, nie będzie daru języków, nie będzie daru proroctwa, nie będzie on potrzebny, wiedza nie będzie potrzebna, wszystko będzie oczywiste, nawet wiara nie będzie potrzebna, bo nie będzie już tego przeświadczenia o tym, czego nie widzimy, nawet nadzieja, no bo już to nie będzie spodziewanie się czegokolwiek. Będziemy w obecności Bożej, więc pozostanie tylko miłość. Czytamy, nigdy nie ustaje. No ale może... pociągnijmy ten temat, nie ustaje, no ale zapytam tak niezręcznie, no jak nie ustaje, jak ustaje, no. Jak to jest, jak nie ustaje, jak przykład już czujemy, że ta miłość gdzieś się wygasa albo gdzieś się podziewa, no to jak nie ustaje, jak ustaje. No i może jeszcze przeczytajmy list do Rzymian na dodatek, 8 rozdział, wiersza 35 do 39. Któż nas, to jest to na 1216, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc jest napisane, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? A więc to jest pytanie, które jest jednocześnie stwierdzeniem, które mówi, że nie, nikt nas nie odłączy, że od miłości Chrystusowej nie odłączy nas nawet prześladowanie, utrapienie, ani ucisk, czy tam niebezpieczeństwa. Nawet śmierć nie jest w stanie nas odłączyć. Napisamy, że nawet życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani żadne inne stworzenie nie jest nas w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej. Ale co to oznacza? Zastanówmy się. To, że jeżeli miłość gdzieś tam się podziewa, nie możemy o to oskarżyć żadnych okoliczności. Prawda? Że no takie problemy były... Nie możemy... No tak, nie, no... Szyba mi w samochodzie. Akurat mi... Szyba mi pękła w samochodzie. Tak się składa w rowerze. Powiem, nie, to już teraz nie będzie. Sami pękać. A co to będzie? No, tu mi się coś zepsuło. W ogóle... Nie, to nie ma nic do rzeczy. Albo, że ktoś mi tam coś był niemiły dla mnie. Dalej. Żadne inne stworzenie, czyli żaden człowiek. Posłuchajcie, nie możemy obwinić żadnego człowieka o nasz brak miłości, bo nie odłączy nas. Czyli tak, żadna osoba w Lubartowie nie może nas odłączyć. Tak? Nie może nas odłączyć. Żadna osoba w Lublinie, żadna osoba w Polsce, na świecie, żadne stworzenie, nawet stworzenie, czyli nawet pies, który gdzieś tam może dokusza mi, albo kot, który na przykład mam kocicę, która tam gdzieś czasami śpi z nami wieczorem, czy w nocy na przykład budzi, żeby ją wypuścić. No niestety, denerwowałem się, bo mnie kot w nocy obudził. Ale mnie nie odłączy od miłości. Więcej, potęgi nie są w stanie nas odłączyć. Czyli nawet diabła nie możemy oskarżyć, że miłość gdzieś tam umknęła. On by chciał oczywiście, to jest jego celem, żeby nas pozbawić miłości, ale nie jest w stanie. No więc dalej w takim razie pytanie. To w takim razie, skoro oni nie są w stanie nas odłączyć okoliczności, żaden człowiek nie jest w stanie odłączyć miłości, jeśli diabeł nie jest w stanie, ani aniołowie, to w takim razie co się dzieje z tą miłością, że gdzieś nas się podziewa czy wypala? Ano, i Biblia na to odpowiada, co się z tym dzieje. Więc nikt nie jest za to odpowiedzialny. Ten, który przechadza się pomiędzy swoimi świecznikami, którego oczy są jak płomień ognia, o którym czytamy w liście do objawienia, w objawieniu Jana, w drugim rozdziale, mówi, co się z tym dzieje. Miłość można porzucić, bracia i siostry. Drugi list, rozdział objawienia, list do zboru w Efezie, 4 wiersz. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Nikt nas nie jest w stanie odłączyć. Miłość możemy dobrowolnie porzucić. ostatnimi czasy, w miesiącach usługiwałem na temat tego słowa porzucić. Mówiliśmy, że porzucić należy swoje grzeszne drogi, bezbożny ma porzucić swoje zamysły i tak dalej, swoją drogę. Porzucenie jest czymś innym niż zgubienie. Zagubienie to jest coś, co nam gdzieś wypadło, nie wiem gdzie, gdzieś się pogubiło. Porzucenie to jest coś celowego, coś, co nam przeszkadzało, co nam zawadzało. A więc mówię, porzucić można pracę, bo ktoś nie lubi pracować. No tak jest, żeśmy rozmawiali nawet, że ja na przykład jestem przyzwyczajony do pracy, może umysłowo, ale wczorajśmy rozmawiali nawet, że mam filharmonię, czy mam coś tam. No i jak co jakieś dni wolne, to potem zastanawiam się i tak już dwa dni nic nie robię, to czuję się dziwnie, że nic nie robię. Ale są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do nierobienia nic przez całe życie i potem im ciężko, nie chcą nawet szukać pracy. Po prostu im to jest... I dlatego może ją porzucają, tą pracę. Więc, ale porzucić, coś, co przeszkadza. Więc zadam w takim razie pytanie następne. Podrążymy tak na koniec ten temat. Dodrążymy go. Dlaczego ktoś się decyduje na świadomie porzucenie takiego szlachetnego uczucia? Dlaczego? Z jakiego powodu, skoro jest to takie szlachetne uczucie? Mówię, porzucenie, nie zgubienie. Ano dlatego, drodzy bracia i siostry, bo kochać to znaczy, znowu wracamy do tej definicji miłości, którą czytaliśmy. Bo kochać to znaczy we wszystko wierzyć, wszystko znosić, nie szukać swego i tak dalej. Czyli kochać to znaczy być tym naiwniakiem, tym frajerem, który będzie wszystko zakrywał, który będzie to wszystko robił. Powiem jeszcze, czyli dalej jakby być tym frajerem, który pozwala się czasami nabierać, oszukiwać innym i ranić. I ranić. W pewnym momencie myślę, że decydujemy się porzucić miłość, bo mówimy, już mnie nie będziesz więcej ranił po prostu. To jest tak jak człowiek, który gdzieś tam zrani się, prawda, i ma ranę w jakimś miejscu i potem nie chce tą chorą częścią gdzieś tam dotykać. Mi się kojarzy to tak samo, wiecie, nie wiem czy wiecie jak się tresuje dzikie zwierzęta. Wiecie jak się tresuje dzikie zwierzęta? Że treser ma taki biały kij. Wiecie czemu się boją białego kija dzikie zwierzęta, na przykład lwy albo tygrysy? Dlaczego? Bo ten biały kij, bo kiedy są małe, to on tresuje ich kijem, to jest pręt rozpalany do białości w ogniu. I kiedy po prostu dotykają do tego, są ranione, parzone. I potem na scenie po prostu ma zwykły kij pomalowany na biało. I człowiek już jest tak uczulony, że tak, nie człowiek, tylko zwierzę jest uczulone. I to jest naturalne, że człowiek, który jest raniony, w pewnym momencie boi się być raniony. Ale miłość to znaczy właśnie tak, będę raniony, bo będę we wszystko wierzył, bo będę wszystko znosił. I ktoś już po prostu nie chce być więcej raniony, nie chce po prostu więcej tego znosić. Miłość wszystko znosi. Myślę, że wśród małżonków w małżeństwie. Dlaczego kończy się miłość? Dlaczego następują rozstania? Myślę, że to nie jest powód... oczywiście są jakieś tam konkretne powody, bo stało się to czy tamto. Ale tak naprawdę dochodzi do tego, że w końcu mówią sobie te osoby, tego więcej znosić nie będę. Nie będziesz mnie więcej ranić. Nie pozwolę się więcej ranić. A miłość, decyzja, miłość to jest decyzja, kochani. To nie jest tylko cudowne uczucie. To jest też co uczucie, ale to jest decyzja. Oznacza tak, będę tym naiwniakiem. Pozwalam się ranić. Pan Jezus kochał i On pozwalał się ludziom ranić. Dosłownie, w sensie fizycznym, ale i w sensie nawet niewierności, tego co mu po prostu robili, jak się w stosunku do niego zachowywali, jego właśnie uczniowie, kiedy w najtrudniejszym momencie wszyscy go opuścili i uciekli. Czytamy, że tak wielkie sprzeciwy wobec siebie Syn Boży zniósł od grzeszników. Ja kiedyś zastanawiałem się, jak on zniósł sprzeciwy. Nawet takie, że własna rodzina myśleli, że odszedł od zmysłu, od zmysłów go szukali. A więc na koniec zakończę tutaj takim zapytaniem czy przykładem do małżeństw. Małżeństwo, w ogóle społeczność ludzi wierzących, ale małżeństwo jest to komórką, ono nie przetrwa bez miłości, która jest decyzją. Czy są małżeństwa, których nigdy nikt nikogo nie zranił? Chyba nawet, tak się stanowi, chyba nawet w harlekinach takich nie ma, bo w rzeczywistości nie ma. Możemy tylko mówić o pewnych większych czy mniejszych zranieniach. Powiem więcej. Czy jest taka możliwość, że w tej chwili złożymy sobie obietnicę, czy złożycie swoim żonom, czy ja, tak nigdy więcej już cię nie zranię. Wiecie co, to moglibyśmy powiedzieć, tak kochanie, postaram się ciebie nie zranić. W dobrej wierze, ale ja myślę, że zrobimy to wiele razy jeszcze, nawet jeśli nie chcemy. I albo powiedzieć, no jeśli mnie zranisz jeszcze raz. Nie, miłość to jest taka, że tak, wszystko znosi. To nie chodzi o to, żeby ranić się specjalnie, ale jest to zgodzenie się na bycie tym, który wszystko wierzy, który wszystko znosi. Boża miłość bezwarunkowa. Jest to wybór, drodzy bracia i siostry. Dlaczego warto ją wybrać? Dlaczego warto wybrać to? No dlatego ja wybieram miłość. Wybieram bycie tym naiwniakiem. Może będzie oszukany, może będzie nabrany. Może będzie zraniony, ale nie chcę usłyszeć od Pana tego scenariusza, który powiedziałem, że może jakieś dokonania swoje wyciągnę. Pan mówi, jesteś niczym, nie zaliczam ci tego. Wolę powiedzieć tak, kochałeś, tak? Wolę, by było tak. Więc bracia i siostry, dlatego wybierzmy miłość, dlatego, że Pan jest godzien. Amen. Amen.